Kto ma Biblię, może otworzyć za mną Księgę Jonasza. Dzisiaj postaram się troszeczkę chociaż przybliżyć tą księgę, ponieważ to nie jest studio na temat tej księgi. Zbyt dużo czasu by nam zajęło, biorąc pod uwagę również to, że to jest bardzo ciekawa i bogata księga. 987 w Brytyjce. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jaffy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu. I zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego: dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego: szybko, rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego: powiedz, że nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Jakie jest twoje rzemiosło? Skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj? Z którego ludu jesteś? I odpowiedział im: jestem Hebrajczykiem. Czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był powiedział, rzekli do niego: dlaczego to uczyniłeś? Nadto rzekli do niego: co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas? Bo morze im dłużej, tym burzy się bardziej. Wtedy rzekł do nich: weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was. Bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu, nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka, nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza. Wtedy morze przestało się burzyć, a ci mężowie bardzo się zlękli Pana. Złożyli więc Panu ofiarę i uczynili ślubu. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza, i był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. Pomódlmy się. Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Ty, który właśnie stworzyłeś ziemię i morze, Ty, który jesteś stwórcą wszystkich rzeczy, wysławiamy Cię, uwielbiamy za to, że możemy przyjść przed Twój tron właśnie w Chrystusie. Wysławiamy Cię też za to, że dałeś nam swoje słowo, by odnawiało nasze niecne umysły, które są znieprawione z powodu naszej grzeszności. Prosimy Cię, Boże, o to, abyś Ty przez swego Ducha pouczał nas, dokonywał swego dzieła i wyposażał nas właśnie do tego dzieła, do którego nas powołałeś w Chrystusie Jezusie. Prosimy Ciebie, Ojcze, o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Wszyscy z Was pewnie znają bajkę o zającu i żółwiu. Tak, znacie, nie? Znacie. Zając był szybki, żółw był wolny, zając tam przespał i tak dalej. Generalnie rzecz biorąc, słuchajcie, jak się powie bajka o zającu i żółwiu, to każdy już wie, o co mniej więcej chodzi, tak? Tak samo jak się powie Jonasz, no to co nam się pojawia w głowie? Nie mówię, że Jonasz i Księga Jonasza jest bajką, jak historia o zającu i żółwiu, ale z czym nam się kojarzy? Z wielką rybą, są Biblie dla dzieci, gdzie jest ta wielka ryba, taka paszta, która albo wychodzi z niej śmierdzący już rybą Jonasz, albo, że tak powiem, ryba go połyka. Jest różnie, nie? No i tak można powiedzieć, że te skojarzenia są jak najbardziej słuszne, one nam się kojarzą, ale często jest tak, że z powodu takich skrótów myślowych gdzieś nam umyka sens. Tak naprawdę tego, o co chodzi w jakimś konkretnym tekście. I tak samo jest, myślę sobie, z Księgą Jonasza, że często wydaje nam się, że już wiemy, co jest w tej księdze, o czym jest ta księga, ponieważ kojarzymy to z tą rybą, kojarzymy to z tym, co Pan Jezus mówi w Ewangelii o znaku Jonasza. I właściwie już... no i to tyle. Myślę sobie, że ten czas Mam nadzieję, że będzie krótki i że będzie mniej duszno niż pod Niniwą, jak Jonasz tam się znalazł. Ten krótki czas poświęcimy na to, żeby trochę zapoznać się z tą księgą, ponieważ ona jest naprawdę bardzo ciekawa, fascynująca. Słuchajcie, pierwsza rzecz. Po raz pierwszy w historii Bóg posyła proroka poza granice Izraela, żeby zwiastował sąd. Wcześniej czy później oczywiście Bóg mówi przez proroków o narodach. Mówi też nawet o Asyrii, bo Niniwa była w Asyrii przez Nahuma. Mówi przez Izajasza czy Jeremiasza o różnego rodzaju narodach. Natomiast to jest dość wyjątkowa sytuacja. Bóg posyła Boże Słowo gdzieś tam daleko. Nie dość tego, słuchajcie. Co jest ciekawe, to, że posyła go do nieprzyjaciela Izraela, do Niniwy. Niniwa było miastem, które już w tamtych czasach nie miała zbyt chlubnego zdania na temat tego miasta Izrael, dlatego że już był moment, że chwilę przed tym, zanim Jonasz się pojawił z tą misją, to już Izrael musiał płacić haracz. To tak naprawdę Asyria, stolicą Asyrii była Niniwa, było państwo, imperium, które wówczas można powiedzieć było największe na świecie wówczas, rządziło, Egipt upadł, to było jeszcze przed Babilonem i tak naprawdę to był czas Asyrii. Niniwa była symbolem wszystkiego, co złe. Słuchajcie, bestialstwo, pogaństwo, naprawdę czczenie bogów, nie takich miłych misiów, tylko przeprowadzanie właśnie dzieci przez ogień, czyli składanie dzieci w ofierze. Wszelkie bezeceństwo, które wam się pojawia w głowie, możecie przypisać Niniwie. Czyli to był wróg Izraela, po drugie bezbożne miasto, miasto, które miało już swoją tradycję, miasto założone przez Nimroda, tego, który podjął się budowania wieży Babel, a więc można powiedzieć, że mówimy o mieście, które naprawdę było, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli o stolicy Korei Północnej, że Bóg posyła nas do stolicy Korei Północnej, żeby tam zwiastować słowo, albo do już państwa islamskiego nie ma, ale do stolicy państwa islamskiego, żebyśmy tam zwiastowali Boże Słowo. To naprawdę, słuchajcie, był, można powiedzieć, sam początek tej historii jest niesamowity. Jest wręcz, można powiedzieć, szokujący. Kim był Jonasz? Jonasz był prorokiem w Izraelu, czyli w tym Królestwie Północnym. I to był taki prorok celebryta, można powiedzieć, słuchajcie, bo prorok celebryta dlatego, że on zwiastował, czytamy o tym w Księdze Królewskiej, proroctwo, że Bóg przywróci granice Izraelowi z czasów Salomona i to się wydarzyło w czasach panowania Jeroboama II w 8 wieku, gdzie to proroctwo Jonasza się spełniło, pomimo tego, że Izrael nie był wierny Bogu, pomimo tego, że czytamy i w Księdze Królewskiej i w Księdze Kronik, że Jeroboam II nie był wierny Panu. Jednak Bóg w swojej łaskawości odnowił, sprawił, że te granice się powiększyły, a więc mamy Jonasza, celebrytę, którego słowo się sprawdza. Był tym, który zwiastował i możemy być pewni tego, że nawracał ówczesnego Izraela, żeby się nawrócił. Jego imię Jonasz dosłownie znaczy gołębica. Z czym nam się kojarzy gołębica? Z Duchem Świętym, ale też, słuchajcie, pamiętacie potop? Z gałązką oliwną, tak? Że to był ten znak pokoju, ten znak, który Bóg przysłał do Noego, że wody opadają i że jest ten moment, kiedy można powiedzieć, ta kara, ten gniew się skończył. Boże. A więc mamy Jonasza, tą gołębicę, która została posłana do Niniwy. Wrednego, słuchajcie, miasta, które po prostu absolutnie zasługuje na sąd. No i co? Co Bóg mówi? Usłyszałem nieprawość tego wielkiego miasta. Pamiętajmy o tym, że to miasto było ogromne. Jak czytamy na końcu tej księgi, 120 tysięcy tych, którzy nie potrafią odróżnić prawej od lewej ręki. Niektórzy tłumaczą, że tutaj chodzi o dzieci, a więc razy ileś tam. Wychodzi, że to było kilkaset, nawet 600 tysięcy mieszkańców w tym mieście. Potężne miasto. Potężne miasto. I Bóg mówi, Bóg to podkreśla, oczywiście, że Jonasz nie wiedział, ile jest mieszkańców tak, w Niniwie, ale Bóg mówi o tym, że to miasto jest nieprawe. Dlatego posyła Jonasza tam. No i słuchajcie, co powinien zrobić Jonasz? No z czym wam się kojarzy to, że Bóg posyła do bezbożnych miast proroka? Macie Sodomę i Gomorę. Mamy potop. No wiadomo z czym. No, że Bóg po prostu zniszczy to miasto. I wręcz dla Jonasza to prosta robota. Iść tam, ogłosić Boży sąd i oczekiwać, aż Bóg osądzi to bezbożne, nieprzyjacielskie miasto, rywala Izraela, tak? A zobaczcie, Jonasz tego nie robi. To jest ciekawe, słuchajcie, że ta gołębica, która miała się udać do Niniwy, on udaje się w kompletnie inną stronę. Tak jak mniej więcej Niniwa jest tutaj, Niniwa to jest... Dzisiaj można powiedzieć, że to są przedmieścia Mosulu, czyli Irak. Niestety już właściwie pozostałości Niniwy nie da się oglądać, bo jeszcze 3 lata temu dało, można było zobaczyć te mury. Dzisiaj wszystko zostało wysadzone przez bojowników państwa islamskiego, łącznie z grobem Jonasza, który był kiedyś kościołem, później meczetą i też to wysadzili. Ale generalnie rzecz biorąc, czyli tak, Niniwa jest, wyobraźcie sobie, gdzie jest Irak, tak? Dosyć daleko, można powiedzieć, na wschód. A Jonasz, gdzie chce się udać? Do Tarszyszu. Tarszysz, innymi słowy Gibraltar, czyli słuchajcie, końcówka Morza Śródziemnego. Czyli na sam koniec świata, można powiedzieć, tak? Na sam koniec świata. Co się stało? Słuchajcie, to jest niesamowite. Ten, który dostał słowo od Pana, dlaczego on się tego nie podjął? Dlaczego on ucieka przed obliczem Pana, jak to czytamy? To jest bardzo ciekawe. Tarszysz, wiadomo, że to było bogate miasto, już w czasach Salomona stamtąd sprowadzono małpy, złoto, z powrotem też przewożono kosztowności. Ale zanim przejdę dalej, warto zwrócić uwagę na, będziemy rozmawiać, opowiadać o tej historii, warto zwrócić uwagę na strukturę tej księgi. Ona jest w takiej dosyć ciekawej sekwencji. Ma 7 części. I pierwsza, druga, trzecia jest powtarzalną z następną. Czyli mamy tak, mamy słowo od Boga do Jonasza, czyli w pierwszym rozdziale i w trzecim rozdziale, idź do Niniwy. Później mamy pogan, ich reakcję, co się dzieje wokół Jonasza. Później mamy modlitwę Jonasza. I tak jest i w tej pierwszej sekwencji, i w tej drugiej sekwencji. I na koniec, tym siódmą jak gdyby częścią tej księgi jest pytanie, które jest, można powiedzieć, clue tej całej opowieści. Pytanie Boga do Jonasza. Więc już wracając do treści, widzimy, co się dzieje. Jonasz wchodzi na okręt w Jappie, w Judei i wypływa, spotyka ich sztorm, ale to niezwykły sztorm. Spójrzcie na reakcję marynarzy, żeglarzy. Oni wiedzą, że coś się dzieje, że to nie jest jakiś zwykły sztorm, tylko oni są na tyle przerażeni, że są gotowi wyrzucić za burtę wszystkie swoje kosztowne towary, łącznie z osprzętem. Dalej nic się nie dzieje. Dalej widać wyraźnie, że ten okręt za chwilę się utonie, rozbije, rozczaśnie, rozłamie, można w różny sposób to tłumaczyć. Udają się do Boga, udają się do różnych bogów, wiadomo, że byli z różnych ludów, udają się do bogów, błagają ich, żeby ich uratowali. Co robi Jonasz? Słuchajcie, to jest ciekawe. Nie dość, że jest nieposłuszny, że chce uciec przed oblicze Pana, to on w tym samym czasie, kiedy ta nawałnica, słuchajcie, ma miejsce, oni wrzucają ten osprzęt, tak dokładnie, tak w Septuagincie, tak to jest wyraźnie napisane, on schodzi na dół. I jak to jest właśnie w tej Septuagincie? Chrapie. To jest słowo oddające głęboki sen, prawie jakby był martwy. Słuchajcie, wszyscy giną naokoło, ci poganie za chwilę zginą, a on śpi. Nie dość, że śpi, on ma naprawdę głęboki sen. Głęboki sen. Jemu jest wszystko jedno, on chce naprawdę umrzeć, słuchajcie. On chce naprawdę umrzeć. No i ci pobożni poganie, ten kapitan budzi go, chłopie, co ty robisz? Co ty, chłopie, robisz? Wtedy, kiedy... Zobaczcie, jaka kompletnie inna to jest reakcja w stosunku do tego, jak apostoł Paweł był na morzu. Pamiętacie tę historię z Dziejów Apostolskich? Jak on zatroszczył się o tych pogan, jak on wręcz Bóg ich uratował ze względu na Pawła. Kompletnie inna reakcja. On właściwie jest obojętny, bierny, pasywny wobec tego, co się dzieje. Budzi go kapitan, dochodzi do losowania, okazuje się, że to jest wina Jonasza. Spójrzcie, co mówi Jonasz. Wyrzućcie mnie za burtę właściwie. Jest wszystko jedno. To jest przerażające, słuchajcie. Wyrzućcie mnie za burtę, on chce umrzeć. On chce zginąć, no bo gdzie? W taki żywiołek go wrzucą? On nie wiedział, co się wydarzy. Zobaczcie, co robią ci poganie. Oni się boją. Jonasz mówi, kogo czci, kto jest jego panem. Śmieszne jest to, że mówi, że czci Boga, który stworzył ląd i morze, tak? A chciał uciekać przez morze. Dość zabawne i ironiczne to jest. Oni nie chcą go wyrzucić. Dlaczego? Bo się boją. Boją się Boga. Modlą się do Niego. Aż w końcu widzą, że nic... Oni chcą się przebić. Tam dokładnie jest to, że wiosłowali. Chcieli się przebić przez tą ścianę tych wszystkich fal, żeby dopłynąć do brzegu, żeby uratować tego Jonasza, słuchajcie. Żeby go nie wyrzucić za tą burtę. I ostateczności, kiedy widzą, że już nic nie są w stanie zrobić, proszą Boga o to, żeby nie policzył im jego krwi, którą za chwilę, że tak powiem, przeleją, tak, wyrzucą go za burtę. Wyrzucają go za burtę, może się uspokaja. I co robią poganie? Składają śluby Bogu i oddają mu cześć. A Jonasz już myślał, że umrze, ale Bóg mu nie popuścił, wyznaczył wielką rybę i ryba go połyka. Słuchajcie, bardzo, bardzo dziwna historia, bardzo dziwna historia. Widzimy z jednej strony naprawdę kompletną bierność Joba. On nawet nie jest po ludzku, nie chce ich uratować, nie chce jakoś się po prostu wyratować się z całej tej sytuacji. Może się cieszył z tego, że ci poganie zginą, chociaż kilku. A z drugiej strony, i on się w ogóle w pierwszym rozdziale w ogóle się nie modli, słuchajcie. A po drugiej stronie, jeżeli chodzi o kontrast, widzimy pogan, którzy są pobożni, modlą się oczywiście do obcych bogów, słyszą o tym Bogu, który sprowadził sąd na nich, tą sztorm, oddają mu cześć, boją się go, nie chcą przelać... Oni są o wiele bardziej, słuchajcie, pobożni niż ten Jonasz, który jest nieposłuszny, tak? A więc bierność Joba, aktywność pogan, Bóg działa, połyka go ryba i w sumie nie wiadomo, dlaczego Jonasz nie chciał iść do tym, wyinwestować sądu, żeby w końcu to miasto zostało, brzydko mówiąc, osądzone i załatwione. Ciekawe jest też to, jak spojrzymy na to, że upadek Jonasza jest coraz, można powiedzieć, głębszy. Słyszy słowo, idzie do Jappy, czyli idzie w dół, schodzi po trapie na okręt, później znowuż schodzi do dolnej izby okrętu, a później w końcu, słuchajcie, spada na same dno, można powiedzieć dosłownie, bo wpada do morza i tam w głębinach połyka go ryba. To wskazuje na jego upadek, to wskazuje na to, że jego nieposłuszeństwo, można powiedzieć, jest bardzo, bardzo mocno i wyraźne. Kiedy ryba go połyka, nie będę dyskutował o tym, czy to była ryba, czy nie. To była ryba, tak? Tak jest napisane. Oczywiście są różnego rodzaju tłumaczenia, że to może była kajuta, która się nazywała wielka ryba, czy cokolwiek. Nie wiem, jak kajuta mogłaby wypluć tak, Jonasza później, ale innymi słowy, jest wiele tłumaczeń, słuchajcie, próba wytłumaczenia tego, że to było symboliczne, że to nie była prawdziwa ryba, i tak dalej, i tak dalej. Jakby Bóg nie mógł po prostu tego zrobić, nie? Co z oddychaniem Jonasza? Nie wiem. Jonasz został pomknięty przez tą rybę i słuchajcie, z tej modlitwy w drugim rozdziale wynika, że on spodziewał się tego, że zginie. Pamiętajcie, on jest w ciemnościach, on jest w Szeolu. On jest naprawdę, słuchajcie, na dnie, można powiedzieć, jakiegoś głębin. My to wiemy, on tego nie wiedział, że po trzech dniach i trzech nocach zostanie wypluty. On spodziewał się śmierci. Jedno jest pewne, że jak został wypluty, to śmierdział tą rybą, jak cyknął, jak lezie. Natomiast spójrzmy, w końcu w drugim rozdziale Jonasz się modli. W tej rybie, w tych głębinach, słuchajcie, w tej ciemnościach, gdzie rozpoznaje Boga. Dziękuję Mu za Jego łaskę, za Jego wybawienie, on się nawraca do Niego. No i ryba go wypluwa, tak. Ciekawe jest to, słuchajcie, że czytamy o tym, że ci, którzy trzymają się marnych pożyszczy, opuszczają swojego miłościwego, 9 werset drugiego rozdziału. On się modli, słuchajcie, a u góry ci poganie właśnie składają tą ofiarę i oddają cześć temu prawdziwemu Bogu. Zobaczcie, jak on jest w pewnym sensie, można powiedzieć, hipokrytą. Zaraz zobaczymy, że to nawrócenie jego nie jest prawdziwym nawróceniem. A to dalej. Prosi Boga o wybawienie, Bóg go wybawił, okazał mu łaskę, okazał mu litość i ryba go wypluła. Nie chcę wchodzić już tutaj w słowo wymiotowanie. Jak spojrzycie na to, co w Biblii wiąże się z wymiotowaniem, to żadne, nie ma, to chyba jest najbardziej pozytywny moment tak naprawdę, jeżeli chodzi o wymiotowanie w Biblii. Widzimy wyraźnie, że ryba mogła, to już sobie żartuję, że ryba mogła wytrzymać tylko 3 dni. W końcu go wypluła po prostu, tak? No dobrze, słuchajcie. A więc ta pierwsza sekwencja się skończyła. Mamy to powołanie Jonasza, który uciekł. Mamy reakcję pogan. Mamy modlitwę Jonasza. I znowuż powrót do tego, co było. Bóg w 3 rozdziale znowuż mówi, nic się nie zmieniło. Stań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuje. A więc innymi słowy, Bóg nie rezygnuje. Tak, Bóg nie rezygnuje. Jonasz udaje się do Niniwy. Niniwa to wielkie miasto. Słyszymy o tym, że tutaj aż 3 dni trzeba było, żeby obejść całe to miasto. Rzeczywiście to było wielkie miasto. Słuchajcie, archeolodzy twierdzą, że obwód murów samych to było 12 km. Wewnętrznych murów, tego można powiedzieć po prostu 4 km. Więc to naprawdę była ogromna metropolia, jedno z największych miast na świecie w ówczesnym momencie. No i Jonasz, słuchajcie, co zwiastuje Jonasz? Jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Bardzo enigmatyczna ta Ewangelia, słuchajcie. Być może coś więcej mówił, być może... Ale z kontekstu wydaje się, że on po prostu przyszedł zwiastować sąd i zobaczyć, jak Bóg niszczy to miasto. Co się dzieje z miastem? Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosienice wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblógł się we włosienice i usiadł w popiela. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce niech nic nie jedzą, niech nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w łosienice zarówno ludzie, jak i bydło. Niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali, odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. Słuchajcie, największe nawrócenie w historii chyba świata, można powiedzieć. Całe miasto. Od największego do najmniejszego. Od króla, posługi, a nawet więcej. Bydło. Wszystko. Całe stworzenie w Niniwie żałowało za swoje grzechy, nawróciło się do Boga i błagało o zmiłowanie. Niesamowite, słuchajcie. To jest coś, aż ciarki przychodzą, że tak wielkie miasto nawróciło się do Boga. Tak wielkie miasto nawróciło się do Boga. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, który postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. A więc widzimy, że Bóg zmiłował się nad tym miastem, zlitował się nad tym i zobaczcie, Bóg okazał im swoją łaskę, dlatego że nawrócili się do Niego, dlatego że wyznali swoje grzechy i nawrócili się. A więc mamy reakcję pogan. Teraz jest czas na modlitwę Jonasza. Posłuchajmy, co Jonasz mówi. Pierwsza rzecz, którą Jonasz zrobił. 4 rozdział. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał. To słowo jest łagodne tutaj. On się po prostu wkurzył. I nie będę mówił tego dosadnie, ale on naprawdę był wściekły. Wyobrażacie sobie? To jest przerażające, słuchajcie. Ja od razu myślę o sobie. Jak jacy my jesteśmy... Wow, trudno aż powiedzieć. Wraca się potężne miasto, ten człowiek zamiast się radować, że Bóg się litował, on co? On się wściekł. Już zapomniał o tym, że przed chwilą Bóg zlitował się nad nim i wypluł go, mówiąc, darował mu życie. On tutaj się wściekł. Czyli innymi słowy, Kali zasługuje na łaskę, tak? Jonasz zasługuje na łaskę. Tak, jemu się należy, ale to miasto absolutnie nie zasługuje na Bożą łaskę. Inna sprawa jest taka, jeden z komentatorów zwracał uwagę na to, że on mógł się wściec również dlatego, pamiętajcie o tym, że on był prorokiem Izraela. On był prorokiem Izraela i on był tym, który zwiastował słowo Pana w Izraelu. A Izrael nie był pobożny. Izrael był daleko od Pana. Tutaj całe bezbożne miasto, wrogie, można powiedzieć najbardziej bezbożne, jakie może być, calutkie, wszyscy nawracają się do Boga, a w Izraelu ci, którzy są tak obdarowani, król i cały naród, częściowo naród, są daleko od Pana. Cóż za kontrast, słuchajcie. No i modli się, słuchajcie, no i modlitwa. Ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? No właśnie, teraz znamy powód, dlaczego on nie chciał do tej Niniwy się udać. Nie, że bał się tego miasta. Nie, że on tam po prostu, słuchajcie, był przerażony tym. On się obawiał jednej rzeczy. Że Niniwa się nawróci. I że Bóg się nad nią zlituje. Słuchajcie, co to ma wspólnego z dobrym pasterzem? Tym, który się raduje, że zbłąkana owca się nawraca. O ludzie, to jest wręcz, słuchajcie, czytamy dalej. Dlatego pierwszym razem uciekłem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. On dokładnie cytuje to, co było w modlitwie w tym drugim rozdziale, kiedy on się modlił. On modlił się do Boga łaskawego, litościwego, dziękował za to, że Bóg go ocalił. On o tym wiedział, on tego doświadczył, ale absolutnie nie zgadza się, co za tupet, słuchajcie, nie zgadza się na to, żeby ta łaska, ta litość została okazana innym. Poganom. Czyli tak naprawdę co? Poganie to paliwo do piekła. Nic więcej, tak Żydzi niektórzy myśleli. Niewybranym. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. No, to już po raz kolejny widać wyraźnie, że on chce umrzeć po prostu. On już ma dość z takiej całej sytuacji. No i Bóg zadał mu pierwsze pytanie, czy to słusznie tak się gniewać? I co zrobił Jonasz? Jonasz wyszedł z miasta, gdzieś tam się usadowił i zajął się obserwacją. Jak myślicie, czemu obserwował? No spodziewał się, że to nawrócenie nie jest autentyczne. No czekał, aż słuchajcie, tak naprawdę miasto wróci do swoich dawnych praktyk. No i mamy historię, słuchajcie, i mamy historię z tym, jak Bóg, on sobie siedzi, tam zrobi sobie jakiś szałas, Bóg sprawia, że wyrasta jakaś roślina z wielkimi liśćmi, które okrywają go. Wtedy Bóg sprowadza wielki upał, tak jak dzisiaj, może nawet większy chyba, taki szczególny wiatr był. I Jonasz się bardzo cieszy z tej rośliny. Później nad ranem przychodzi jakiś robak, też wyznaczony przez Pana. Obcina go. No i później zobaczcie, co robi Jonasz. Ja może przeczytam to, bo tak skaczę. Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta i zrobił sobie tam szałas i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście. A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie i usłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Lecz na zajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, także usechł. A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, także omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc: lepiej mi umrzeć niż żyć. Słuchajcie, Bóg jest naprawdę cierpliwy. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza: czy to słuszne, jak tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział: słusznie, jestem zagniewany i to na śmierć. Słuchajcie, co za tupet, co za rozpieszczone dziecko, co za... Naprawdę, to aż wierzyć się nie chce. Pocieszające jest to, że słuchajcie, najprawdopodobniej tą księgę napisał Jonasz. A więc on pisze to z dystansu po tej historii, więc być może dotarło do niego nauka Boża, która jest później na sam koniec. A więc widzimy wyraźnie, że Jonasz jest rozgniewany. Bóg zadaje mu takie, można powiedzieć, kołczuje go w pewnym sensie. Zadaje mu to pytanie, czy słusznie jest być tak rozgniewanym. No i na koniec mamy tą ostatnią sekwencję, tą siódmą, która kończy się Bożym pytaniem. Tu kończy się pytaniem, które jest mowa, już czytam je. A Pan rzekł: Ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A więc innymi słowy, dla Jonasza ważniejszy jest luksus, dobre samopoczucie, jakiś cień, to jest, on ceni to wyżej tak naprawdę niż tych ludzi. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżniać między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła? No właśnie, słuchajcie, to jest to pytanie, które jest skierowane do Izraela przede wszystkim, do ówczesnych czasach, ale też skierowane do nas, do Izraela, który wydawał się narodem wybranym, ale w kontekście tego, co tu widzimy, to wybranie im nie do końca służyło, albo źle je rozumieli. A więc Bóg poucza Jonasza, widzimy jego hipokryzję. I teraz tak przechodząc szybko do jakiejś konkluzji, która wiązałaby się z tą księgą. No pierwsza rzecz, słuchajcie, gdy będziecie czytać tą księgę, Bóg panuje nad wszystkim. Nie panuje tylko w Izraelu, nad całym światem, nad morzem takim, miastem takim. Zobaczcie, wszystko jest mu posłuszne. Morze, poganie, ryba, robak, wiatr, Niniwa, wszystko oprócz Jonasza. To jest, słuchajcie, wszystko jest gotowe. Wszystko, wszystkie puzzle są poukładane, tylko brakuje tego jednego, żeby Boże dziecko, więcej, wydaje się, że dojrzały mąż Boży, prorok, posłuchał Boga i poszedł za nim. A wtedy wszystko Boże dzieło się wydarzy tak, jak to Bóg zaplanował. To jest, słuchajcie, dla nas jakaś nauka, że często to my jesteśmy chyba największym opornikiem, żeby pewne rzeczy się działy w naszym życiu, żeby Boża wola się spełniała wokół nas. Nam się wydaje, że inni albo że sytuacja może się okazać, że tak naprawdę największym wyzwaniem, tak się mówi dzisiaj, wyzwaniem jesteśmy my sami, tak? Spójrzmy na Bożą cierpliwość względem Jonasza. Bóg jest naprawdę pod tym względem łaskawy. Druga rzecz, słuchajcie, to jest nauka dla Izraela. Pamiętacie, kiedy apostoł Piotr został wysłany do Żydów, kiedy miał tą wizję z tą chustą, które padały z różnymi zwierzętami nieczystymi? On się strasznie wzbraniał, żeby iść do pogan i zwestować im Ewangelię. Trochę można powiedzieć, że ta księga jest takim starotestamentowym właśnie przesłaniem, mówiącym o tym, że Bogu zależy na całym tym świecie. Że to nie jest tak, że Bóg interesuje się tylko jednym narodem, tylko jedną denominacją, już teraz, że tak powiem, przykładając, a pozostali po prostu niech sobie żyją w ciemności. Cała ta historia wskazuje na to, że Bóg jest gotów wybaczyć najgorszym, naprawdę najgorszym, bo Niniwa była czymś, można powiedzieć, najbardziej ohydnym, jeśli się nawrócą. Czy to jest mowa o Bożym zmiłowaniu? I ta księga tak naprawdę jest o Bożym zmiłowaniu. To jest główny, słuchajcie, jej cel. Te pytania Boga, czy słusznie się jest tak gniewać? To jego zmiłowanie nad, słuchajcie, gotowość do tego, żeby zmienić swoje zamiary, jeśli się nawrócą. Widzimy, Sodoma i Gomora nie zmieniła swoich zamiarów. Tak? Widzimy, że to cała Niniwa się nawróciła. No i wiecie, i kiedy czytamy o księdze Jonasza, nie sposób mówić o tym prawdziwym Jonaszu, o tej prawdziwej gołębicy, którym był Chrystus. To on został wyrzucony za burtę, żeby morze się uspokoiło, żeby ten Boży gniew został uspokojony, tak? To on był w grobie, czyli w tej rybie przez 3 dni, 3 noce, my razem z nim, żebyśmy zostali wybawieni, żeby śmierć, żeby grzech, żeby szatan zostały pokonane. To jest niesamowita historia, która mówi właśnie o Chrystusie, który przyniósł nam tą gałązkę oliwną, o tym, który nas wybawił. Nas, którzy na to nie zasługiwaliśmy. Nas, którzy na to, żeśmy nie zasługiwali. A więc ta księga jest o Bożym zmiłowaniu, jest o Bożym miłosierdziu, o Chrystusie tak naprawdę. O tym lepszym Jonaszu, o tym prawdziwym Jonaszu, który uśmierzył Boży gniew, który uspokoi Boże fale, żebyśmy my dostali wybawienie. Ale ta księga też jest napomnieniem dla Izraela. Napomnieniem dla Izraela ówczesnego i naszego. I nas, tak. Można by to rozłożyć na kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, spójrzcie na hipokryzję Jonasza. Tak jak już mówiłem, on nie miał żadnego problemu, żeby przyjmować Bożą łaskę, żeby przyjmować Boże wybawienie, ale innym tego odmawiał. Słuchajcie, to znaczy, że on nie do końca rozumiał, na czym zbawienie polega. To znaczy, że nie do końca rozumiał swojej grzeszności. To znaczy, że nie do końca rozumiał, na czym polega to wybranie. I dla nas, słuchajcie, jako Kościoła Reformowanego, szczególnie to jest ważne, żebyśmy mieli świadomość tego, czym jest ta doktryna o wybraniu. Pamiętacie, Izrael był wybranym narodem. Izrael jest wybranym narodem. Jesteśmy powołani do tego, żeby być świętym kapłaństwem, żeby w szczególny sposób świadczyć o Bożej chwale i żeby budować królestwo tutaj na ziemi. Natomiast Jonasz zapomniał o tym, że sam Bóg mówi, że nie zostaliście wybrani dlatego, że jesteście liczniejsi, że jesteście tacy owacy, albo że jesteście obrzezani. Tak? Ale dlatego, że zmiłowałem się nad wami. Dlatego, że to była moja decyzja, że u mnie leży wybawienie. Jonasz tego nie rozumie kompletnie, słuchajcie. On nie jest Bożego charakteru. Tak? On doświadcza Bożej łaski, doświadcza Bożego miłosierdzia, ale nie jest w stanie po prostu, słuchajcie, dalej jak gdyby podać tą pałeczkę. Nie jest w stanie iść za Bogiem w momencie, kiedy, no jeżeli Bóg wybaczył tym ludziom, dlaczego ja miałbym nie wybaczyć? Tego nie ma tutaj, słuchajcie. On jest wściekły, on jest rozgniewany, on jest wręcz oburzony, że Bóg raczył pogan, którzy nie są obrzezani, którzy nie mają świątyni, którzy nie składają ofiar, zechciał się nad nimi zlitować. I to jest to pytanie, słuchajcie, w tej księdze. Czy Izrael jest gotów, czy był gotów? I czy my jesteśmy gotowi do tego, żeby zwiastować Ewangelię tym, którzy są, można powiedzieć, poza Kościołem, tak? Czy tylko skupiamy się na sobie? Pamiętam, jaki był grzech Izraela. Izrael skupiał się na sobie. A we wszystkim tym i tak w swojej hipokryzji był daleki od Boga. I co zrobił Bóg? Jeżeli oni nie byli gotowi sprawować tej misji Bożej chwały wokół narodów, zwiastować Jego chwałę, to Bóg sprawił, że musieli. Rozproszył Izraela. Później widzimy, ile diaspor powstało, tak, gdzie byli czciciele prawdziwego Boga i tak dalej, i tak dalej. A więc strzeżmy się tej hipokryzji, słuchajcie. Strzeżmy się tego, żeby też w kontekście właśnie tej księgi doktryny o wybraniu nie traktować jako coś, co jest coś, co wyklucza, raczej coś, co buduje w nas dziękczynienie i gotowość do tego, by chwalić Boga za Jego łaskawość i cieszyć się, że Bóg włącza do społeczności innych. Jeszcze na jedną rzecz bym zwrócił uwagę, a więc na taki syndrom starszego brata, słuchajcie. Gdzieś to się przejawia, można powiedzieć, w Biblii. Mamy Kaina, który zazdrości, który gniewa się, dokładnie jak Jonasz, że Bóg okazuje błogosławieństwo Abelowi. Mamy starszych braci Józefa, którzy też się gniewają, którzy byli gotowi go zabić za to, że Bóg okazuje łaskę i błogosławieństwo Józefowi. Mamy Jonasza, słuchajcie. W Nowym Testamencie mamy przypowieść o synu marnotrawnym i widzimy wyraźnie tego starszego brata, tak, który jest oburzony tym, że ojciec okazuje łaskę swojemu młodszemu synowi. Nie chce wejść do, daje mu reprymenty i tak dalej. Widzimy zawiść też Żydów. Widzimy ich wręcz oburzenie, kiedy apostoł Paweł mówi o tym, że został powołany, żeby zwiastować Ewangelię poganom. No wręcz chcieli go rozszarpać w Jerozolimie, kiedy o tym mówił. Jest coś takiego, słuchajcie, że ci, którzy wydają się być włączeni, którzy są w kościele, którzy wydają się być tymi wybranymi, mają tendencję do tego, żeby wykluczać, żeby raczej nie być tymi, którzy dzielą się, ale być zazdrosnym względem, zawistnym. Ta przypowieść o robotnikach winnicy, dokładnie ona kończy się tym samym stwierdzeniem. Czy jesteś zawistny dlatego, że jestem dobry? Chodziło o to, że płacił tyle samo tym, którzy pracowali godzinę i tym, którzy pracowali 10 godzin. To jest dla nas, słuchajcie, napomnienie również i ostrzeżenie, żeby korzystając z Bożej łaski, będąc pośród Bożego ludu, nie być tymi, którzy jak rozkapryszone dzieci mówią, mi się należy, ale mając świadomość tego, że nie zasługujemy na nic. Że jeżeli jesteśmy tu, to tylko wyłącznie dzięki z powodu Bożej łaski, abyśmy byli gotowi również do tego, żeby służyć innym i być w tym kontekście gotowi, by zwiastować Boże Słowo, chwalić Jego łaskawość i cieszyć się, kiedy Bóg obdarza innych swoją łaską. A więc Księga Jonasza z jednej strony jest o Bożym miłosierdziu, o Jego zbawieniu, o tym, co Bóg zaplanował już, nawet można powiedzieć, to jest To jest ciekawe, bo ta księga z jednej strony wydaje się, że tylko jedno zdanie jest tam proroctwem. Tak? Kiedy Jonasz mówi jeszcze 40 dni i nie będzie Niniwy, tak? Będzie zburzona. Ona została zburzona 60 lat później, tak? A więc to proroctwo w pewnym sensie spełniło. Ale cała ta księga jest proroctwem, nie tylko to jedno zdanie. Proroctwo w tym sensie, że mówi o dziele Jezusa Chrystusa, o tym, że ta Ewangelia, że Boża łaska, że to, co Bóg zaplanował, nie jest limitowane do jednego narodu, do jednej denominacji, czy do jednej rasy. Można powiedzieć, że tutaj Jonasz jest egrasista, tak? Tylko, że Bóg sprawi, że cała ta ziemia będzie należeć do Niego. I albo się przyłączymy do tego, albo będziemy naprawdę mocno, mocno pouczani i będzie boleć, tak jak Jonasz. Dobrze, pomódlmy się. Łaskawy Boże i Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty powołałeś nas do swojego królestwa, że dzięki Twojej łasce możemy być tutaj, możemy słuchać Twojego słowa, możemy cieszyć się wszelkimi przywilejami. Boże, nie zasługujemy na to. To wszystko jest nam dane dzięki Twojej łasce. Prosimy Cię, Panie, o to, abyś Ty chronił nas od zawiści, chronił nas od właśnie takiego zachowania, jakie widzieliśmy u Jonasza. Boże, spraw, abyśmy byli tymi, którzy zostają w owocach ducha, wzajemnej życzliwości, miłości. Proszę Cię, abyś też poszerzał nasze serca, abyś sprawił, byśmy to, co dali, to, co otrzymaliśmy, żebyśmy nie zatrzymywali tylko dla siebie, ale byśmy byli tymi, którzy służą innym z całego serca, ciesząc się, że Ty błogosławisz i masz nas w swojej opiece. Panie, wyznajemy Ci, że sami z siebie nie jesteśmy do tego zdolni. Prosimy Cię o dzieło Twojego ducha w naszym życiu. Prosimy Cię, Panie, o to, abyśmy byli też kościołami misyjnymi, które nie tylko cieszą się z Twojego wybrania, ale też zwiastują i mówią o tym wszędzie i wobec. Prosimy Ciebie, Ojcze, o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.